Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, jak zwykle po południu witamy Państwa serdecznie w czasie reakcji. Wawrzyniec Szwaja Państwa wita. Dzisiejszy program zrealizuje Krzysztof Kukliński przy mikrofonie i zachęcamy Państwa do udziału w naszym programie jak zawsze. Serdecznie proszę dzwonić pod numer do naszego studia 510-37 i 3 dwójki z kolei. To jest numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. Dziękujemy za maile. Trochę zaległości z przedwczoraj nam zostało w mailach, więc postaram się dokończyć i przeczytać te wiadomości, które Państwo do nas nadesłali. Także dziękujemy za telefony. Sporo ich zarejestrowanych pod czujnym numerem. I teraz przedstawię nasze plany. I zawsze zastrzegam, że ponieważ program jest z Państwa aktywnym, mam nadzieję udziałem, wszystko się może zdarzyć. I możemy nie dotrzymać tych początkowych obietnic i nie zrealizować tego planu, ale jeżeli się uda, to porozmawiamy na początku z panem Mateuszem Grzeszczukiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A to dlaczego? Dlatego, że nie tak dawno jeden z naszych słuchaczy zadzwonił i zwrócił uwagę na narastający problem na ulicy Zwierzynieckiej, na skrzyżowaniu ulicy Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią i Kurzą. To jest dalekie Prawiobrzeże i to jest jedno ze skrzyżowań ze światłami, które tamuje ten wielki ruch do Szczecina drogą numer 10, a nie długo to już będzie S10 i tu jest właśnie wątek do pana Mateusza Grzeszczuka. Te światła tamują mocno ten ruch. Teraz nawet patrzę na mapę i widzę, że tam jest na żółto. Nie ma żadnego szczytu komunikacyjnego, a samochody zwalniają. A tamuje ten ruch dlatego, że zdaniem naszego słuchacza światła są źle poustawiane. Proszę państwa, problem jest głębszy i on będzie się pogłębiał. I dzisiaj o tym właśnie z panem Mateuszem porozmawiamy. Wrócimy także do tematu przesyłki sądowej, która nie dotarła do naszego słuchacza. Zatelefonował w tej sprawie i poskarżył się na pocztę. Bywa różnie z listonoszami i z pocztami, ale nie będziemy poczty pytać o to, dlaczego tak się wydarzyło. To po prostu należy złożyć jakąś skargę, reklamację na funkcjonowanie listonosza, jeżeli państwo mają takie uwagi. Dzisiaj odpowiemy na pytanie, co robić w takiej sytuacji, kiedy nie dociera do nas bardzo ważna korespondencja z sądu. Tutaj wiadomo, w grę wchodzą różne terminy. Niedotrzymanie tych terminów może skutkować bardzo poważnie. No i porozmawiamy na ten temat, co robić w sytuacji, kiedy tak zwana sądówka nie dociera na czas. Czy te terminy umykają, czy tutaj są jakieś środki pozwalające na wydłużenie jakiegokolwiek terminu sądowego. No i na koniec będzie o drzwiach. O drzwiach, które się już prawie nie otwierają. Nasza słuchaczka zatelefonowała. Powiedziała, że firma niedawno zainstalowała drzwi wejściowe do jej wejściowo-wyjściowe. Do jej mieszkania, no i zepsuł się zamek. Firma nie reaguje, od miesiąca słuchaczka dzwoni i dzwoni, firma nic. No i rzecznik miejski konsumentów powie, co w takiej sytuacji należy robić. No i także porozmawiamy chwilę o Black Friday, bo teraz każdy dzień jest czarnym piątkiem, tak będzie aż do świąt. Masa promocji, masa okazji, nic tylko brać. Czy rzeczywiście brać i o czym należy pamiętać, kiedy właśnie trwa taka czarnopiątkowa gorączka. Takie są nasze plany, tak jak powiedziałem, one mogą się zmienić. 510-37-36 to jest ten numer zmieniający. Zaczniemy od jarmarku bożonarodzeniowego. On już startuje 28. No niedługo, 28 listopada, skończy się 21 grudnia, tuż przed świętami. 90 stoisk, kilka placów w centrum naszego miasta, a w ostatnich czasach reakcji był ten jarmarkowy wątek i był także wątek dotyczący lokalizacji. Nasz słuchacz zareagował i zatelefonował.
Dzień dobry. W czasie reakcji był poruszony temat lokalizacji jarmarku naszego w Szczecinie. Uważam, że aktualna miejscówka jest po prostu fatalna i to pod każdym względem, a urzędnicy na siłę trzymają się tej Alei Kwiatowej tylko dlatego, aby wywrzeć takie wrażenie, że ta Aleja Kwiatowa żyje. Otóż ona nie żyje. Ona została uśmiercona przez was urzędników. I uważam, że Bały Chrobrego to znacznie lepsza lokalizacja. To powinno być po prostu do zmiany. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dziękuję. Ile to czasów reakcji poświęciliśmy kiedyś, dawno temu właśnie, ale i Alei Kwiatowej i tym zmianom, które tam nastąpiły. Nie wiem, czy państwo pamiętają, wtedy ta Aleja Kwiatowa rzeczywiście była kwiatowa, bo stoiska z kwiatami, ale nie tylko, również taka mała gastronomia i coś się działo na tej Alei Kwiatowej. Takie może budki trochę sklecone, ale było życie. Teraz nie za bardzo rzeczywiście żyje ta Aleja Kwiatowa. Jeżeli państwo mają jakieś inne pomysły, takie konstruktywne, wotum nieufności do jarmarku na Alei Kwiatowej, nie tylko, bo ten jarmark bożonarodzeniowy będzie się rozciągał w różnych innych miejscach, ale jeżeli takowe pomysły są, oprócz tych wałów Chrobrego, to oczywiście można, jak najbardziej. 510, 37 i 36. Teraz o pracach na ulicy Świętochowskiego. Gdzie to jest? To jest bardzo dalekie Prawobrzeże. Tam słuchacz się skarży, że te prace trwają i one są tak prowadzone, że utrudniają przejazd tą ulicą. I tutaj jest także wątek Straży Miejskiej.
Świętochowskiego, Szczecin. Ja mam takie pytanko, bo tutaj jest jakiś remont drogi. Wszystko jest rozkopane, nie idzie przejechać samochodem. Zadzwoniłem do Straży Miejskiej przed chwilą. I gość mnie po prostu zbestał, żebym chodził pieszo, powiedział, bo jak ja stwierdziłem, że nam się samochód brudzi i mam niskie zawieszenie, tak, bo nisko profilowane opony, to powiedział, że może pan pieszo przechodzić do domu i tyle. I dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. No nie wiemy, jak naprawdę ta rozmowa przebiegała. To proszę jeszcze raz spróbować do Straży Miejskiej, bo Straż Miejska, no czym się zajmuje Straż Miejska? No między innymi chodzi o to, że jeżeli trwa jakaś budowa i albo cokolwiek innego i droga publiczna jest brudzona przez wyjeżdżające przykładowo z tej budowy pojazdy, to tutaj Straż Miejska jak najbardziej ma kompetencje, żeby przyjechać, namierzyć sprawcę ubrudzenia i go odpowiednio ukarać. Ale potrzebne jest oczywiście zgłoszenie, bardzo precyzyjne, i Straż Miejska musi mieć wszelkie dane do tego, by takiego brudasa namierzyć. Jeżeli tego nie ma, no to działania są utrudnione. Więc proszę jeszcze raz spróbować w sprawie tego Świętochowskiego. Teraz jeszcze dalej, bo będzie Resko i droga wojewódzka numer 152.
Z Reska. Proszę państwa, no interwencja by się przydała, bo przecież ciężarówki jadą nie 40, nie 50, po 60, a tam szkoła jest i poczta, z góry jadą, z dołu i nikt nie zwraca. Ani burmistrz, ani policja, nie ma nic, ani nic nie reagują. Dziękuję, miłego dnia.
No Resko, zainteresujcie się tym trochę, bo 152 droga wojewódzka to jest oczywiście Koszalin i dyrekcja dróg wojewódzkich w Koszalinie. Zadzwonię, zapytam, czy jacyś śpiący policjanci na drodze wojewódzkiej są możliwi do zainstalowania. Tego nie wiem, zapytam. Natomiast jak jest ze szkołą i z pocztą? Tak, rzeczywiście, bo sprawdziłem na mapach, jest szkoła dosłownie przy drodze wojewódzkiej i możliwe, że dochodzi tam do przekroczeń prędkości i bardzo niebezpiecznych sytuacji. Nie jedyne miejsce oczywiście w naszym województwie. Teraz pytanie od naszego słuchacza, a chodzi o starą benzynę. Gdzie oddać? Pyta nasz słuchacz.
Grzegorz ze Szczecina po raz drugi. Prosiłbym o zbadanie tematu, gdzie można zdać starą benzynę w Szczecinie. Urząd Miejski nie potrafi wskazać miejsca zbiórki takich odpadów.
Gdzie ja nie dzwoniłem, żeby się dowiedzieć? Oczywiście najpierw sztuczna inteligencja. Ta mi wysypała całe mnóstwo pomysłów na starą benzynę. No ale zatelefonowałem do ekoportu przy ulicy Harcerzy w Szczecinie. Bardzo miły pan w ekoporcie poinformował mnie o całej tej procedurze, że tam benzynę przyjmują. Przyjmują, ale tak zwaną ekstrakcyjną. Nie do końca wiem, co to jest. Chyba taka benzyna służąca do rozpuszczania różnych substancji, do czyszczenia, tak? O, tutaj mi realizator podpowiada, że o to właśnie chodzi i oni tam taką przyjmują. Natomiast taką benzynę zwykłą do samochodu to nie. I gdzie można ją oddać? Sprawdzałem, szukałem, dzwoniłem, na stacjach paliw nie. To musi być specjalna jakaś instytucja, która się czymś takim zajmuje. Ale najważniejsze pytanie, jakie mi się nasunęło, to dlaczego starą benzynę pan chce oddać? No czym się różni stara od nowej? Po prostu wlać ją do samochodu i niech jedzie. 510 37 i 36. Jeżeli państwo mają jakiś pomysł na tę starą benzynę, no to proszę dzwonić. A z nami jest już pan Mateusz Grzeszczuk, cały czas tematy samochodowo-benzynowo-drogowe z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, panie Mateuszu, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Mateuszu, zaczniemy od telefonu. To pytanie dotyczy i ta uwaga dotyczy skrzyżowania ulicy Zwierzynieckiej, Niedźwiedziej i Kurzej. To jest prawobrzeże, to jest ten wjazd, no i wyjazd, ale głównie wjazd do Szczecina od dziesiątki. Posłuchajmy telefonu.
Cały słuchacz Michał. Jadę właśnie od strony Płoni w kierunku Szczecina i chciałbym zasugerować takie rozwiązanie, dzięki któremu wjazd do Szczecina w godzinach szczytu będzie znacznie ułatwiony i nie będzie robił się spory zator, tak aby skręt w kierunku Kijewa na światłach zielone światło mogło po prostu być dłuższe. W chwili obecnej to jest dosłownie kilka sekund, a gdy będzie można go wydłużyć, ten skręt w lewo, te zielone światło w lewo, to więcej samochodów będzie mogło przejechać, dzięki czemu też ten cały zator w kierunku Szczecina, który się tworzy szczególnie w godzinach szczytu, będzie znacznie mniejszy.
Dziękujemy. Przypomnieliśmy ten telefon i tę uwagę, a więc wyregulowanie świateł, ale okazuje się, że to nie do końca o światła chodzi. Dobrze, panie Mateuszu, najpierw kilka słów opisu dotyczących obwodnicy Płoni, bo tutaj prace już trwają. Zakończenie tych prac, jak dobrze sobie przypominam, niech pan mnie poprawi, 2028 rok.
A tak, jeżeli chodzi o ten odcinek z dziesiątki od Kijewa do Zdunowa, to tu obecnie jesteśmy przed złożeniem wniosku o decyzję z RIT, czyli pozwolenie na budowę. Powinniśmy ten wniosek złożyć do wojewody na koniec listopada, no i wówczas około połowy przyszłego roku mogłyby się rozpocząć pierwsze prace, a zakończenie obecnie planowane to jest czwarty kwartał 2028 roku.
Panie Mateuszu, tamte prace już takie przygotowawcze są i jak państwo jadą dziesiątką, to można to zauważyć. Przypomnijmy w dużym skrócie, jaki będzie przebieg tej obwodnicy i może trochę dalej też prace przy S10, długo oczekiwana trasa ze Szczecina do Warszawy. Jak to wygląda na terenie naszego województwa? To jest też ważne w kontekście tego właśnie skrzyżowania. Za chwilę państwo usłyszą dlaczego.
Jeżeli chodzi o sam przebieg tej drogi, tu tego odcinka najbliżej Szczecina, to będzie wybudowany nowy odcinek, który rozpocznie się przed granicą miasta Szczecin i przed obecnym wjazdem do Szczecina nowa trasa odejdzie w kierunku północnym. Będzie też wybudowany nowy most przez Płonie i przed stacją paliw, która jest na wyjeździe z Płoni w kierunku Kijewa, ta nowa droga włączy się w istniejącą dziesiątkę. Oczywiście ten fragment również do samego węzła Kijewa zostanie przebudowany do drogi ekspresowej. Będziemy mieć tam dwa węzły drogowe, które niejako też zastąpią te istniejące z krzyżowania z sygnalizacją świetlną. Także nowa droga będzie przebiegała poza terenem zabudowy. Będziemy na niej mieli węzły drogowe i to znacznie upłynni ruch od strony Stargardu do węzła Kijewa.
Co dalej w naszym województwie się dzieje?
Dalej kolejne odcinki również są na zbliżonym etapie, nawet trochę bardziej zaawansowanym, bo też wcześniej na nie podpisaliśmy umowy, także pierwsze pozwolenia na budowę powinniśmy mieć w ciągu najbliższych tygodni na te fragmenty z 10 od Stargardu do Wałcza, ponieważ mamy tam 6 odcinków i też w przyszłym roku pierwsze roboty powinny ruszyć i zakończenie również jest planowane w roku 2028, podobnie jak odcinka pomiędzy Wałczem a Piłą, także w 2028 roku powinniśmy mieć już w standardzie drogi ekspresowej całą trasę od Szczecina do Piły i dalsze pierwsze odcinki już w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim też są na etapie bądź realizacji, tak jak Toruń-Bydgoszcz, bądź też na etapie prac przygotowawczych. Także też jest perspektywa zakończenia realizacji tych dalszych odcinków S10 już w sąsiednich województwach, co niewątpliwie wpłynie na wzrost atrakcyjności tej trasy i z pewnością ruch na tej drodze w przyszłości będzie rósł.
Tak, będzie rósł. Będziemy omijać, może nawet nie tylko szczecinianie, ale będziemy omijać autostradę A2. Jak wiadomo, bardzo drogi przejazd tą autostradą na tym odcinku okołopoznańskim. No i dobrze, teraz wracamy do tego wątku, tego skrzyżowania, więc za 3 lata spodziewamy się i większego, i na pewno szybszego, sprawniejszego ruchu w kierunku Szczecina, i ten cały ruch z S10 i z A6 zatrzyma się, panie Mateuszu, na tych nieszczęsnych światłach.
Czy tak, no na pewno to skrzyżowanie jest bardzo newralgiczne ze względu na swoje położenie. Tylko trzeba na wstępie zaznaczyć, że my odpowiadamy za węzeł drogowy Kijewo, natomiast samo skrzyżowanie to z ulicą Zwierzyniecką jest już na terenie miasta Szczecin i za to skrzyżowanie odpowiada miasto Szczecin i my też ten problem, który to skrzyżowanie już obecnie powoduje dla ruchu drogowego, już od dawna widzimy, wielokrotnie też zwracaliśmy uwagę miastu Szczecin na konieczność wprowadzenia tu zmian na tym skrzyżowaniu, tak aby nie dochodziło do tych sytuacji, które już obecnie mają miejsce, a mówimy tu o wychodzeniu tej kolejki pojazdów za toru, który powodowany jest przez to skrzyżowanie na autostradę A6 i niestety te spowolnienia ruchu za tory, one już wychodzą na A6, a w przypadku takiego zdarzenia, no to niestety, ale też rośnie ryzyko kolizji, najechania na pojazdy stojące w kolejce, a mówimy tu o w pewnych warunkach, no tej blokadzie ruchu, która właśnie jest nawet na samej autostradzie, a w perspektywie powstawania kolejnych odcinków S10, tego większego dopływu ruchu i szybszego dopływu ruchu od strony Stargardu, choćby poprzez likwidację tych skrzyżowań w Płoni, zastąpienie ich przez ten nowy odcinek S10, to ten problem będzie tylko rósł i my wielokrotnie zwracaliśmy miasto na to uwagę, na wprowadzenie nawet tych rozwiązań związanych z sygnalizacją świetlną, z modyfikacją programu, tak aby ta przepustowość w tych newralgicznych momentach doby wzrastała, w szczególności mówimy tu o tym porannym szczycie. No miasto odpowiadało, że tu ograniczenia finansowe związane z tą sygnalizacją, kosztami takich zmian, to jakby uniemożliwiają. Natomiast mieliśmy w tym roku taką odpowiedź ze strony miasta, że będzie przygotowywana koncepcja rozbudowy tego skrzyżowania, przebudowy do rozwiązania bezkolizyjnego, tak aby ten ruch mógł się odbywać już bez tej sygnalizacji świetlnej na drodze do miasta na wjeździe, i to na pewno by tą sytuację rozwiązało, no ale tu termin już wcielenie tego rozwiązania w życie, no to już jest odpowiedzialność miasta Szczecin. No my byśmy na pewno chcieli i też zapewne wszyscy kierowcy podróżujący tą trasą, aby stało się to możliwie jak najszybciej.
Dobrze, panie Mateuszu, ja jestem w kontakcie z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. Jak to tylko będzie możliwe, to oczywiście o te plany, te pomysły na skrzyżowanie Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią i Kurzą państwu przedstawimy. No ale panie Mateuszu, tak, no sygnalizacja świetlna, przeprogramowanie jej, raczej niewielkie ułatwienia spowoduje, jeżeli w ogóle to ma sens. Natomiast przebudowa, zrobienie z tego skrzyżowania bezkolizyjnego, no to jest wiele, wiele, wiele lat, a wy chcecie 2028 rok już zakończyć obwodnicę Płoni. Ten cały odcinek S10 w naszym województwie, jak dobrze pójdzie, będzie gotowy. Ruch zdecydowanie się zwiększy i przyspieszy. Jeszcze nie będzie zachodniej obwodnicy Szczecina. No to tutaj, co tutaj będzie?
No niestety, ale no my, tak jak już panu redaktorowi mówiłem, od kilku lat zwracaliśmy uwagę na ten problem. No i niestety tu też jako zarządca dróg ekspresowych, autostrad, no nie możemy odpowiadać też za działania innych zarządców dróg. Możemy tylko i wyłącznie zwracać im uwagę na to, że widzimy jakiś problem, który powodują określone choćby rozwiązania techniczne na tych drogach w pobliżu. No i niestety, no ale można liczyć się z tym, że te problemy komunikacyjne, dopóki miasto Szczecin nie rozwiąże problemu tego skrzyżowania, będą występowały. Z pewnością tu do czasu wybudowania tego skrzyżowania bezkolizyjnego w tym miejscu, nawet to kwestia zmian sygnalizacji świetlnej, no na pewno by jednak ten ruch mogła w pewien sposób upłynąć. No bo to też nie jest tak, że te problemy związane z kolejkami pojazdów występują tam całą dobę, tylko w tych newralgicznych okresach, w szczególności tego porannego szczytu. I to na pewno trzeba byłoby rozwiązać jak najszybciej, tak aby ten próg tworzenia się tych zatorów jak najbardziej przesunąć, aby je możliwie zminimalizować. No i na pewno tu ze strony miasta, no już działanie nad nie tyle koncepcjami, tylko już projektem budowlanym, taką finalną dokumentacją, która by umożliwiała w przyszłości wybudowanie tu wiaduktu, tak aby ten ruch mógł odbywać się bezkolizyjnie, tak jak jest obecnie już na sąsiednim połączeniu choćby z ulicą Pomorską.
Tak, pan Jacek do nas zatelefonował. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Jestem waszym stałym słuchaczem, a zarazem osobą, która węzeł Kijewo, panie Mateuszu, poruszała już i 2 lata temu w rozmowie też przez radio i 4 lata temu po przebudowie tego węzła. Zadawałem wtedy pytanie panu, bo pan również występował w radiu. Panie Mateuszu, dlaczego przebudowa węzła w kierunku Szczecina skończyła się tylko i wyłącznie 2 pasami? Pan przed chwilą to tłumaczył, tak, bo to miasto od świateł dalej jest zainteresowane, ale wy jako generalna dyrekcja powinniście wybudować 4 pasy wjazdowe, bo na tyle jeszcze tam było miejsce. Zaznaczam, że tam jest lewoskręt i prawoskręt w kierunku Szczecina i zrobiło się wąskie gardło. Ja o tym wspominałem już 4 lata temu i również zadzwoniłem do państwa, do radia w ubiegłym roku i też przedstawiłem ten sam problem, kiedy już zapadła decyzja o budowie S10, że połączenie tych 3 szybkich tras w miejscu, gdzie zostaje zatrzymywane przez światło, no mija się z celem przy tak wąskiej drodze. Pan to scedował wtedy tylko i wyłącznie jako winę Urzędu Miasta Szczecin, bo oni wybudowali 2 pasy za skrzyżowaniem. To jest jedno pytanie do pana. Drugie pytanie jest związane z ostatnim odcinkiem drogi ekspresowej S10, czyli węzeł Zdunowo, węzeł Kijewo. Przy zaprojektowanym węźle Szczecin-Zdunowo żeście państwo zapomnieli połączyć starą drogę profesora Żuka ze starą częścią drogi Szosa Stargardzka. To znaczy, tak bezpośrednio, połączenie Wielgowa z Płonią. Czy wiecie państwo, że są protesty z tego tytułu? Są wnioski z tego
Panie
tytułu?
Panie Jacku, to na naszej antenie było na ten temat i także te głosy przedstawiliśmy. Pozwólmy panu Mateuszowi odpowiedzieć, dobrze? Najpierw węzeł Kijowy. Dziękuję panie Jacku, pozdrawiamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Panie Mateuszu.
Jeżeli chodzi o węzeł Kijewo, to my w tym pierwotnym projekcie węzła Kijowo, który był jeszcze na kilka lat przez jego rozbudową, jakby wcześniej schodziliśmy z dwóch pasów do jednego, to po naszej stronie, po stronie tej, za którą my odpowiadaliśmy, zmieniliśmy, tak aby te było pełne połączenie na trzech pasach ruchu z tymi trzema pasami ruchu przed skrzyżowaniem z ulicą Zwierzyniecką. Natomiast na tym nasz zakres inwestycji się kończył i też jedną z tych naszych propozycji, gdzie mówiliśmy do przedstawicieli miasta Szczecin o możliwych rozwiązaniach, było to, żeby miasto Szczecin dobudowało oddzielny pas do skrętu w lewo w kierunku jadąc od strony węzła Kijowa autostrady A6 i też dobudowało ten brakujący pas ruchu trzeci za skrzyżowaniem, tak abyśmy mieli trzy pasy ruchu do jazdy na wprost, które w obecnej sytuacji zaczynają się dopiero od tego połączenia z ulicą Pomorską. Natomiast no, te działania nie zostały przez miasto Szczecin wdrożone. My po naszej stronie ten nasz projekt węzła Kijowo do takiego możliwego rozwiązania
dostosowaliśmy. Tak,
natomiast
tak.
No niestety, ale miasto Szczecin tu tego rodzaju rozwiązania nie wprowadziło.
Dobrze, to może w przyszłości, kiedy już będzie jakaś bardzo konkretna mowa o skrzyżowaniu bezkolizyjnym. No i teraz ulica Profesora Żuka, panie Mateuszu, w dużym skrócie.
Jeżeli chodzi o ulicę Profesora Żuka, to tu zostało w decyzji środowiskowej określone rozwiązanie węzła Zdunowo przesunięte o te kilkaset metrów bardziej w stronę wschodnią i ta komunikacja będzie się odbywała przez ten węzeł drogowy Zdunowo, także ten przejazd jak najbardziej będzie zapewniony. Natomiast poprzez sam węzeł drogowy Zdunowo, tam będą również dwa ronda na węźle, także mieszkańcy będą bez problemu mogli dostać się z Wielgowa do Płoni, tylko że właśnie poprzez ten węzeł, a nie bezpośrednim połączeniem, tak jak jest to obecnie na ulicy Żuka. To też było bardziej optymalne rozwiązanie pod względem niwelety drogi, optymalizacji rozwiązań projektowych.
Pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wrócimy oczywiście do tematu skrzyżowania Zwierzynieckiej, Kurzej i Niedźwiedzie i zapytamy Zarząd Dróg Miasto generalnie o jakieś pomysły, plany na przyszłość, kiedy już będzie w pełni funkcjonalna S10. 510-37-36 numer do studia, 32 na końcu numer. Numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. W ogóle ci synoptycy nie mają litości. Teraz patrzę na prognozę do końca tego roku i w ogóle nie widać na niej żadnych mrozów i żadnego śniegu, a jeżeli już, to taka chlapa wymieszana z deszczem, a w ogóle święta to według NIK będą pochmurne, deszczowe i z 6 stopniami. Ja poproszę o jednak zmianę tej prognozy, a teraz będzie też o przyrodzie, ale będzie o parku Doliny Dolnej Odry. Na razie nie będzie tego parku. Odpowiednia ustawa została zawetowana przez prezydenta. Są pomysły, żeby jednak jakoś ten park wprowadzić. No a państwo cały czas, bo także wątek parku Doliny Dolnej Odry pojawiał się w czasie reakcji. Państwo cały czas telefonują w tej sprawie i komentują. I teraz te komentarze.
Witam, czujny słuchacz z tej strony. Panie redaktorze, odnośnie tego parku narodowego. Przecież my już mamy park krajobrazowy Doliny Dolnej Odry i został utworzony w 90. bodajże trzecim roku. I jest też Natura 2000, więc ja nie rozumiem, po co nam park narodowy. Bo Niemcy tak sobie zażyczyli i już jak powstał park krajobrazowy, już były ograniczenia, bo pamiętam, jak dziadek mówił, że nie możesz napływać łódkami po tych kanałach, tylko łódki muszą mieć silniki elektryczne, więc mamy park krajobrazowy, mamy Naturę 2000 i to nam wystarczy.
Jeszcze jest tak, że łączący się trochę z Parkiem Doliny Dolnej Odry wątek wielkiej rafinerii w niemieckim Schwedt. To jest bardzo blisko, około 10 kilometrów od naszej granicy i także na ten wątek zwraca uwagę nasz słuchacz.
Dzień dobry, stały słuchacz Radia Szczecin. Tak odnośnie tego parku powstającego. Ja tylko mam pytanie do tych zwolenników tego parku, a jak się ma sprawa tego Schwerina, tej petrochemii, która tak strasznie truje tutaj nas? Tak się mówi o ekologii, o się mówi o przyrodzie, ale jakoś nikt nie chce mówić o tym Schwerinie. Wczoraj w audycji ministerstwo powiedziało, że monitoruje sprawę. A ja bym się chciał zapytać, a co to znaczy to monitorowanie? Bo jakoś nikt nie chce sobie tłumaczyć, na czym polega to monitorowanie?
Za chwilę wrócimy do tej audycji, bo rzeczywiście rozmawialiśmy z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie rafinerii w Schwedt. Także była naszym gościem w Szczecinie. Gościła minister klimatu i środowiska pani Paulina Henik-Kloska.
Dzień dobry. Ja właśnie dowiedziałem się, że nasze piękne miasto odwiedziła pani minister Henik-Kloska. I tylko się zastanawiam, była to idealna okazja, aby zadać jej pytanie, co sądzi o rafinerii w Schwedt. I czy ktoś z Radia Szczecin lub innych dziennikarzy ze Szczecina wykorzystali tą okazję. Niemcy bardzo by chcieli, aby tutaj powstał Park Narodowy Dolnej Odry, ale bardzo nie chcą rozmawiać o rafinerii tej niemiecko-rosyjskiej. No to pani minister to przyjeżdża od razu, jeśli jest mowa o Parku Dolnej Odry, ale w innej sprawie, jakie jest stanowisko Polski i polskiego rządu odnośnie tej rafinerii? Obywatele i szczecinianie chcieliby to wiedzieć.
No i w naszym programie była odpowiedź przedstawiciela ministerstwa. Ten program był 13 listopada, a naszym gościem był pan Piotr Łyczko, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Pytanie o rafinerię w Schwedt. Jakie są w tej chwili pozwolenia na zwiększoną emisję gazów szkodliwych? Głównie chodzi oczywiście o dwutlenek siarki. No i co w tej sprawie robi Ministerstwo Klimatu i Środowiska?
W kwietniu tego roku władze Landu Brandenburgii wydały dla rafinerii Schwedt pozwolenie na zwiększoną emisję dwutlenku siarki. Jest to decyzja, która ma podparcie w przepisach unijnych, które w takich wyjątkowych sytuacjach. Rafineria uzyskała takie czasowe odstępstwo od norm emisji dla dwutlenku siarki. To czasowe zwiększenie emisji obowiązuje do końca 2027 roku. Tutaj jakby ciężko zarzucić władzom niemieckim działanie niezgodne z przepisami unijnymi. My oczywiście dbamy o interes tutaj Polski przede wszystkim i od początku przyglądamy się temu procesowi. Sprawdzamy, czy to pozwolenie było wydane zgodnie z przepisami unijnymi, czy były dochowane wszystkie procedury. Braliśmy udział w konsultacjach społecznych, które strona niemiecka ogłosiła. Zgłaszaliśmy tam te uwagi dotyczące konieczności opracowania oceny, na ile ta zwiększona emisja wpłynie na sytuację po polskiej stronie granicy, jak to wpłynie na zwiększenie stężeń właśnie w naszych gminach. I taka analiza została wykonana w ramach tego procesu wydawania pozwolenia. Ona wykazała, że tak naprawdę ten pik najwyższych stężeń związanych z działalnością rafinerii będzie w obrębie 5 kilometrów od rafinerii, a więc jeszcze po stronie niemieckiej. My też monitorujemy sytuację po stronie polskiej na stacji pomiarowej zlokalizowanej tuż przy granicy w gminie Widuchowa. I do tej pory tego zwiększonego oddziaływania rafinerii nie zanotowaliśmy.
To był pan Piotr Łyczko, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. My czekamy na połączenie z panem Jakubem Lewandowskim, adwokatem, bo chcielibyśmy właśnie państwu opowiedzieć, pan Jakub jako ekspert, opowiedzieć o sytuacjach, kiedy nie dociera do nas jakieś bardzo ważne pismo z sądu. Pan Jakub Lewandowski jest już z nami. Dzień dobry, panie Jakubie, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I zaczniemy od przypomnienia telefonu od naszego słuchacza.
Dzień dobry. Nie za bardzo wiem, od czego zacząć, szczerze mówiąc, ale może najlepiej od początku. To znaczy, sprawa jest bardzo poważna i bardzo bym prosił jakąś reakcję tutaj ze strony naszego Radia Szczecińskiego. Bo rzecz dotyczy przesyłki sądowej wysłanej przez Sąd Okręgowy Szczecin Małopolski do mnie, którą odebrał pełnoletni syn państwa, którzy wynajmują u mnie mieszkanie. Otóż proszę sobie wyobrazić, że przesyłka sądowa polecona, bardzo ważna, bardzo istotna, została dostarczona do adresu korespondencji, którą podałem do sądu. Pan listonosz już udał się tam do tego mieszkania i przekazał przesyłkę poleconą sądową, adresowaną do mnie, synowi pani, która wynajmuje ze swoim mężem tam mieszkanie. Proszę sobie wyobrazić, że ta przesyłka po prostu zaginęła. Prawdopodobnie ten młody człowiek przeczytał ten list i go wyrzucił.
No i proszę sobie wyobrazić, ile komentarzy później zostało zarejestrowanych pod czujnym numerem po tej opowieści. Komentarzy i opowieści innych dotyczących poczty i jej funkcjonowania, ale nie o poczcie w tej chwili, bo tak naprawdę no, niewielkie są tutaj możliwości, ale o możliwościach prawnych. Przede wszystkim, panie Jakubie, pytanie, na które, na wypowiedź, na ten fragment ja zwróciłem uwagę, że przesyłka została doręczona jakiejś innej osobie. Jeden z naszych słuchaczy zasugerował, że jest taka możliwość, że przesyłkę z sądu może odebrać najbliższa rodzina tego adresata. Czy to prawda?
Tak, tak jak pan powiedział, teoretycznie, jeżeli się nie zastaje adresata, to w miejscu zamieszkania teoretycznie jest możliwość rzeczywiście doręczenia tej przesyłki pełnoletniemu domownikowi. Więc no, jakby teoretycznie być może listonosz zachował się tutaj prawidłowo, jakby trudno to jakby przesądzać o tym. No też pytanie, czy listonosz jakby no bada stopień pokrewieństwa, tak, tej osoby, którą zastaje w tym lokalu. Więc no wydaje się, że jakby tu problem pewnie bardziej dotyczył tego, że ta przesyłka nie została dalej przekazana, albo po prostu ten chłopiec, czy ten pełnoletni, więc ten pan, który odebrał przesyłkę, no po prostu nie powinien jej odbierać, tak? Jeżeli by powiedział listonoszowi, że nie jest tu osobą najbliższą, no to pewnie ta przesyłka nie zostałaby odebrana i generalnie wróciłaby, tak? Czy zostawione zostałoby awizo i wtedy problemu by nie było.
Dobrze, natomiast panie Jakubie, ale to dotyczy, ta możliwość dotyczy rodziny. No tutaj zdaje się, że to była obca osoba wynajmujący mieszkanie, ale formalnie możliwość doręczenia przesyłki z sądu jest taka, ale dotyczy najbliższej rodziny, oczywiście pod warunkiem, że się wylegitymuje ktoś i tak w pewien sposób udowodni, że tą rodziną jest, tak?
Tak, dokładnie, tak jak pan powiedział. Natomiast teoretycznie, no jeżeli ta przesyłka faktycznie dotrze do adresata, no to jest jakby mniej istotne, że tak powiem, w jaki sposób udało się doręczyć to poczcie, no bo czasami sąd korzysta również z innych instytucji, nawet na przykład za pośrednictwem policji czasami są doręczane niektóre listy sądowe, natomiast są to wyjątki. Natomiast ta sytuacja, o której tutaj słuchacz powiedział, że no doszło, nie doszło do, skutecznie do niego informacja o tym dokumencie, który sąd wysłał, się zdarza dosyć często w praktyce i generalnie z uwagi na to no są odpowiednie regulacje.
No właśnie, czy jest się czego bać, że przesyłka nie dotarła, dowiedzieliśmy o tym się za późno na przykład, bo upłynął jakiś termin na złożenie, nie wiem, odwołania od jakiejś decyzji sądu?
Tak, tak jak pan powiedział, no ta sytuacja jest dość, mówię, powszechna, może nie całkowicie powszechna, ale często się te przypadki zdarzają i praktycznie w każdej procedurze jest taka instytucja, tak zwana uchybienia i przywrócenia terminu, więc jeżeli ten termin, temu terminowi uchybiliśmy nie ze swojej winy, czyli po prostu właśnie tutaj praktycznie to jest ten przypadek, o którym słuchacz powiedział, czyli że nie została mu faktycznie przekazana przesyłka. Istnieje możliwość złożenia, tutaj prawdopodobnie chodzi o procedurę cywilną, więc jakby się na nią powołując, jest taka możliwość złożenia wniosku do sądu o przywrócenie terminu razem z tą czynnością, której należy dokonać. I wtedy, jeżeli uprawdopodobnimy, że ta przesyłka, że ten termin nie został dochowany nie z naszej winy, no to wtedy ten termin sąd nam przywraca w drodze postanowienia i jednocześnie dokonujemy tej czynności, na którą ten termin był przewidziany. Tak?
Czyli więc jakby dwa dokumenty, przywrócenie terminu i ta czynność, o którą nam chodziło. Pan Łukasz do nas zatelefonował. Dzień dobry, z pytaniem.
Dzień dobry, Łukasz, cały słuchacz.
Witam.
Ja mam takie pytanie, bo u mnie była też podobna sytuacja. Przychodziły pisma do taty. sądowe, bo to chodziło o sprawę spadkową. Ale tata był ciężko chory, nie mógł ich odbierać i listonosz nie chciał nam dawać, mamie dawać telefonu tego, tych poleconych pism ze sądu mamie nie chciał dawać. Powiedział, że musi osobiście to odbierać, a tata już wtedy był w szpitalu. I mama poszła na pocztę i powiedziała, jaka jest sytuacja. To na poczcie powiedzieli, że musi tata przyjść na pocztę z mamą i osobiście to zgłosić. No ale nie było możliwe, żeby tata w ogóle chodził, więc z poczty miał niby ktoś przyjść do nas do domu, obejrzeć tatę, zobaczyć, czy rzeczywiście nie może chodzić. Nie, no już tam było z nim ciężko. I żeby te listy dawać nam. Oczywiście to było z półtora roku temu. Nikt z poczty z Zdrojach się u nas nie pokazał i tata już nie żyje, ale jak przychodziły jeszcze parę miesięcy temu do taty też list z sądu, to listonosz nie dał, bo to jest do taty i tylko tata może odebrać. Nie
czyli
dali
jakby,
mamie.
Jakby zaprzecza to temu, co powiedział pan Jakub, że najbliższa rodzina może tak zwaną sądówkę odebrać, tak?
No oczywiście, no nie dobrze. Dali mamie. Tak. Mama musiała chodzić na pocztę i się tam z nimi kłócić.
Dobrze, dobrze. Panie Łukaszu, dziękuję za pytanie. Panie Jakubie, czy można w tej sytuacji zainterweniować na poczcie, powołując się na konkretny przepis, że poczta ma taki obowiązek?
Tak, tylko bo tu mówimy o tym odbiorze wtedy, kiedy jakby listonosz przekazuje przesyłkę właśnie w miejscu zamieszkania. No trudno mi powiedzieć, jak to było w tej konkretnej, w tym konkretnym przypadku, bo potem ten problem, o którym tutaj słuchacz wskazuje, dotyczący ograniczonych możliwości, jeżeli chodzi o odebranie korespondencji sądowej już w urzędzie pocztowym, jak mamy awizo, istotnie występuje. I tutaj rzeczywiście poczta sobie tam życzy w oparciu, już teraz nie wspomnę, które przepisy, ale rzeczywiście sobie życzy, żeby było albo upoważnienie pocztowe w konkretnym urzędzie pocztowym udzielone, pełnomocnictwo do odbioru korespondencji. Ewentualnie tu wyjściem jest w tym przypadku też na przykład, jeżeli to pan mówi o ciężkim chorym, ciężko chorym ojcu, który się tam nie mógł poruszać, no to często się stosuje w praktyce po prostu pełnomocnictwo notarialne. Prosi się notariusza o przyjście.
A notariusz już może przyjść na miejsce.
Tak, notariusz może przyjść i wtedy pełnomocnictwo zostanie udzielone w formie notarialnej. Nie tylko do tej czynności. To często w przypadku chorych osób się w praktyce stosuje też jakby do innych czynności, jak jakichś bankowych, z zarządem majątkiem i tak dalej. Więc jakby w ten sposób też można byłoby ten problem ominąć. Z tego, co kojarzę, to poczta jak najbardziej honoruje tego typu pełnomocnictwo.
Pan Janusz do nas zatelefonował, autor tego telefonu zarejestrowanego, który państwo usłyszeli przed chwilą. Dzień dobry, panie Januszu.
Dzień dobry, kłaniam się panu redaktorowi, panu mecenasowi, państwu i słuchaczom. Dzień dobry. Więc ja tutaj chciałbym jakby odnieść się do tego, co powiedział też pan mecenas w tej sprawie i nawet mój przedmówca tutaj w tej chwili. Więc sprawa wygląda w ten sposób, to znaczy ja mówię o swoich informacjach, których też dostarczył mi sąd Biurze Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Że listonosz tak naprawdę nie miał prawa takiej posyłki, przesyłki poleconej przekazać komukolwiek, aniżeli osobie, do której ta przesyłka jest adresowana i powinno zaistnieć upoważnienie, napisane upoważnienie dla konkretnej osoby. Bo bez takiego upoważnienia listonosz nie miał prawa, nie ma takiego przepisu tak naprawdę, z tego co ja wiem i się zorientowałem, żeby listonosz mógł sobie po prostu osobie dorosłej przekazać takie pismo. Co by się działo w domyśle teoretycznie, gdyby listonosz mógł komukolwiek dorosłej sobie z rodziny przekazać takie pisma? No, mógłby odbierać ktokolwiek. No, nie wiadomo, jakie są relacje tylko kogoś z rodziny. Myślę, że ustawodawca...
Naturalnie, to może być nawet strona sporu sądowego, tak?
Tak, oczywiście. Ustawodawca na pewno wiedział, co robi. Takie informacje przyszły, tak jak wspominam też w sądzie okręgowym, że ten listonosz, bo ja złożyłem odpowiednio oczywiście pismo i skargę w tej sprawie, prośbę o przywrócenie terminu sądowego, bo przez tą sytuację ten termin bardzo ważny minął w mojej sprawie.
No i jak to przywrócenie zostało potraktowane?
To znaczy, w tej chwili oczekuję na decyzję.
Bo to było moje ostatnie pytanie do pana Jakuba. Czy sądy chętnie przywracają terminy, no przy uprawdopodobnieniu, że ta przesyłka nie dotarła? Nie z winy oczywiście odbierającego.
Tak, ja już powiem, jakby odnosząc się do tego, co tutaj pan słuchacz też powiedział, no generalnie jest wprost przepis, tutaj nie jest tak, jak pan uzyskał informację, jest wprost przepis, dokładnie artykuł 138 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Ja tutaj zaznaczam, że to chodzi o procedurę cywilną, bo każda procedura ma swoje regulacje, które wprost mówi, że jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi i tak dalej, i tak dalej. Tam, jeżeli te osoby nie są przeciwnikami adresata, nie podjęły się oddania mu pisma. Więc to
ale tutaj nie bez upoważnienia, bez żadnego kwitu, że może to odebrać, tak?
Wygląda to formalnie w ten sposób, że tak jak powiedziałem, że no listonosz tego nie sprawdza, tak? Mm. Więc w praktyce to wygląda na tej zasadzie, że jeżeli jest ten ta osoba, no pewnie listonosz powinien się tym zainteresować, natomiast w praktyce odbywa się to na tej zasadzie, że jest to niesprawdzane i po prostu taki dokument jest przekazywany.
Albo nie przekazywany.
Pytanie do do listonosza, czy to jest prawidłowo, czy nie. Natomiast no, taka jest jakby praktyka i to wcale nie jest rzadka sytuacja. Mhm.
Dobrze, panowie, musimy kończyć. Jeszcze tylko zapytam o te przywrócenie terminu pana Jakuba. Czy to jest standardowa procedura i czy to jest łatwa procedura, że tak powiem? Czy sądy przywracają te terminy nawet przy jakimś niewielkim uprawdopodobnieniu, że to nie z winy adresata nie została odebrana ta przesyłka? Bardzo krótko, jeżeli pan Jakub by mógł.
Tak, jest taka, myślę, że jest to standardowa procedura i ustawodawca mówi o uprawdopodobnieniu, czyli nie trzeba udowodnić tego. Wystarczy, że się uprawdopodobni, czyli wykaże rzeczywiście, że taka sytuacja mogła mieć miejsce i sąd powinien taki termin przywrócić. Tak? Nie ma tutaj konieczności udowodnienia, że tak powiem, do końca, że tutaj ten termin nie został dochowany z winy, bez winy tutaj adresata. Wystarczy uprawdopodobnić. Więc jest to dość proste i w praktyce się to często zdarza. Tak?
Panowie, musimy kończyć. Pan mecenas Jakub Lewandowski i pan Janusz, nasz słuchacz, to byli goście. Dziękuję bardzo panom. Pozdrawiam i do usłyszenia. Państwa zapraszam na jutro. Czas reakcji jak zwykle po godzinie 12. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.